Rozmowa dnia.
Wydatki państwa na odbudowę po ubiegłorocznej powodzi przekroczyły 3 miliardy złotych. 1/3 tej kwoty wypłacono w formie odszkodowań. Mimo wszystko wiele osób poszkodowanych przez powódź nadal nie może wrócić do swoich domów. Zimna pogoda dodatkowo utrudnia osuszanie budynków i prowadzenie remontów. Ważną rolę w niesieniu pomocy niezmiennie pełnią organizacje pozarządowe. Ze mną w studiu jest Helena Krajewska, rzeczniczka Polskiej Akcji Humanitarnej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tej nocy wróciła pani z terenów dotkniętych przez powódź. Jakie nadzieje te osoby mają na ten nadchodzący rok, na ten rozpoczynający się rok?
Przede wszystkim jest bardzo wiele, z jednej strony frustracji, bo wiele osób nie może wrócić do domów, wiele osób nie może wznowić działalności gospodarczej. Pamiętajmy o tym, że na przykład sklepy, hotele zostały uszkodzone. Też szkoły, przedszkola, ośrodki pomocy społecznej, one wszystkie ucierpiały. Z drugiej strony widać, że bardzo wiele zostało zrobione. Widać uprzątnięte korytarzek, naprawione drogi, które ja pamiętam z września były zawalone, jak na przykład w Żelaźnie. To wszystko jest naprawione.
Niektóre z miejscowości na Dolnym Śląsku wyglądają jak duże plac budowy, po prostu na każdej ulicy coś musi się dziać,
tak,
coś musi być naprawione.
I z tym wiąże się to poczucie, że coś, czego nie było we wrześniu, czyli nadzieja. Nadzieja na to, że jednak uda się coś zrobić, tylko jesteśmy w zimie. Jest bardzo zimno. My teraz przez kilka dni jeździliśmy właśnie po Opolszczyźnie, po Kotlinie Kłodzkiej, okolicach Jeleniej Góry. Wszędzie tam zawieje, zamiecie śnieżne, bardzo niska temperatura i to wszystko bardzo utrudnia i osuszanie budynków i prowadzenie wszelkich prac remontowych, więc wszędzie chodzą dalej osuszacze, wszędzie chodzą nagrzewnice, bo żeby osuszacze mogły działać, funkcjonować w odpowiedni sposób, musi być ciepło w tych budynkach.
Czyli mieszkańcy muszą ogrzewać i osuszać cały czas, te wiele miesięcy po powodzi swoje puste domy.
I to się tyczy także instytucji, które odwiedzaliśmy, czy organizacji, czy na przykład siedzib kół gospodyń wiejskich. Wszędzie tam chodzą osuszacze. Niektóre właśnie od września i dalej jest 20, 30, 40% wilgotności. Niektórzy mówią, że na przykład kiedy wyłączają osuszacz w piątek i wracają w poniedziałek, mówię tu o instytucjach, na przykład w szkołach, to kiedy włączają go, jest już 70% wilgotności. Ta walka
trwa. Te budynki są tak nasiąknięte wodą.
Tak, nasiąknięte wodą. I też, żeby tylko wyjaśnić, nie chodzi tylko, bo kiedy my mówimy o powodzi, wyobrażamy sobie tę falę powodziową, która szła, występowała woda z rzek i zalewała okoliczne domy czy budynki. Nie. Także mówimy o deszczach nawalnych, które się wdzierały przez, na przykład przez sufity, przez okna, przez wentylację. Mówimy o wodach gruntowych, przez które, przez podłogę przesiąkiwała ta woda. Mówimy na przykład o odpływach, przez które woda z ulicy wdarła się do piwnicy. No tego jest sposobów, na które woda mogła zniszczyć ludziom życie, jest bardzo wiele. I to wszystko widać i też w zależności od tego, jaki był rodzaj uszkodzenia, to tak trzeba z tym walczyć, tylko że ludzie nie mają ani czasu, bo jest zima, nie mają pieniędzy, nie mają materiałów budowlanych. Tak to wygląda.
A jak mieszkańcy postrzegają wsparcie ze strony państwa, te przelewy, które miały zostać przyspieszone? Czy te środki już dotarły do osób, które tego absolutnie wymagają, czy nadal też są problemy z tymi przelewami?
Bardzo wiele osób otrzymało te środki, które te 8 tysięcy złotych, z tego co pamiętam, prawda?
Taka doraźna pomoc,
też 2 tysiące złotych. Tutaj jest termin do bodajże marca, żeby złożyć
Mi
o te środki.
Przede wszystkim o te do 200 tysięcy złotych na odbudowę domu.
Tutaj mało osób otrzymało na razie te środki, bo z tego co wiem, musi być konieczna wizyta na przykład rzeczoznawcy budowlanego, prawda? Musi być dokładna dokumentacja.
Informują mieszkańcy.
I też niektóre budynki są po prostu zamknięte do momentu przeprowadzenia takiej kontroli nadzoru i nie można z nich korzystać, co w przypadku na przykład takich miejsc jak domy kultury czy świetlice sprawia, że nie można z nich korzystać. No, tutaj nie jesteśmy my jako organizacja pozarządowa uprawnieni do oceniania działań rządu, tylko mówię o tym, co się dzieje na miejscu, że też bardzo podrożały usługi. Podrożały usługi elektryków, podrożały usługi hydraulików.
Bo wszyscy ich teraz potrzebują.
Więc te środki na pewno bardzo są potrzebne, ale też są instytucje, które potrzebują tego wsparcia i dlatego my jako PAH prowadziliśmy taki nabór. Mieliśmy łącznie do rozdania 3,5 miliona złotych ponad. I teraz właśnie kończymy ocenianie wniosków i będziemy przyznawać. Zgłosiło się ponad 50 instytucji o pomoc.
Bo wasze działania, no to najpierw to była pomoc taka
doraźna, bezpośrednia, natychmiastowa.
Poszkodowanym, ale to jest też przekazywanie wyposażenia domów, przekazywania wszystkiego tego, czego najbardziej trzeba, no i pomoc w odbudowie właśnie.
Pomoc w odbudowie, w remontach, też pomoc psychologiczna. Za chwilę rozpoczynamy pomoc psychologiczną właśnie od lutego dla dzieci poprzez placówki. I powiem szczerze, po tych kilku dniach ta pomoc jest bardzo potrzebna. Byliśmy w jednym miejscu w Białej Nyskiej, gdzie pokazano nam pracę dzieci, takie plastyczne, gdzie one ukazywały powódź swoimi oczami. I między innymi były tam sceny właśnie pomagania przez strażaków, przez wojsko, przez harcerzy, ale też takie drastyczne, jak wycinanie nożycami ludzi z samochodów, gdzie byli zakleszczeni w wodzie.
To są obrazy, to są które, obrazy, które te towarzyszą dzieciom,
więc nie zapominajmy, że oprócz
wracają.
Takiej materialnej pomocy czy w remontach, też pomoc psychologiczna jest ważna. No a z drugiej strony też staramy się wspierać na przykład instytucje w odkupieniu tego sprzętu, wyposażenia, zwłaszcza takie miejsca, które miały specjalne pomieszczenia dla dzieci z potrzebami sensorycznymi, dla dzieci w spektrum autyzmu. No to są wielkie pieniądze. A to wszystko woda zabrała.
Nawiązując jeszcze do wsparcia psychologicznego, nasi reporterzy, którzy tam byli na miejscu, informowali też, że dla wielu dorosłych to jest trudny czas, bo na przykład powódź zniszczyła ich zajęcie. Mieli na przykład sady, które zostały zmyte, sklepy, które zostały zniszczone. No i teraz jest czas czekania, osuszania domu i szukania zajęcia.
Tak, i też pamiętajmy, że zostało zniszczonych wiele przestrzeni wspólnych, gdzie można było w jakiś sposób spędzać
domy kultury
czas.
Chociażby,
domy kultury
sportowe.
Czy świetlice, dokładnie, hale sportowe, czy na przykład też murawy. Weźmy pod uwagę takie kluby sportowe, w których woda stała przez kilka dni uwięziona między murami, między płotami. I z tej murawy w zasadzie nie da się korzystać, a często są takie jedyne miejsca dla całej gminy. No, co mają robić dzieci? No jeszcze jest zima, ale za chwilę. Co wszystko, tutaj brakuje czasu, tak jak powiedziałam. Wszyscy czują, że nie ma tego czasu, nie tylko pieniędzy, ale gdyby ta powódź się wydarzyła tak jak w 97, kilka miesięcy wcześniej, to byłby ten czas. Ale teraz to, co można robić, to tylko nadganiać.
W jaki sposób można wam pomóc w pomaganiu?
Zapraszamy do wspierania nas na stronie pachor.pl/wpłać. To są bardzo potrzebne środki, bo jak mówię, my jesteśmy na miejscu stale od września i będziemy jeszcze przez wiele, wiele miesięcy, bo te potrzeby są bardzo duże. I też zapraszam do zostania naszym stałym darczyńcą i wspierania nas na cele takie ogólne, bo to są środki, to jest budżet, z którego my możemy wyjąć pieniądze, kiedy wydarza się katastrofa w Polsce lub na świecie. W ten sposób postąpiliśmy od razu w przypadku powodzi w Polsce.
Wasza misja się nie kończy? Macie jakąś wizję, jak długo jeszcze wasza pomoc będzie potrzebna na terenach dotkniętych przez powódź?
Wydaje mi się, że do września tego roku ta pomoc będzie potrzebna w takiej czy innej formie. Na przykład
czyli
wsparcie psychologiczne
powodzi.
Tak, będzie trwało prawdopodobnie do końca wakacji. Jeżeli chodzi o innego rodzaju wsparcie, czy remonty, czy psychologiczne, czy żywnościowe, to również będzie planowane na wiele, wiele miesięcy. Te instytucje, o których wspominałam, będą musiały zakończyć swoje prace do końca czerwca.
Tak krótko na koniec zapytam, to była dla pani trudna wizyta na terenach tych dotkniętych przez powódź?
To było trudne, bo na co dzień wszyscy zapominamy o tym, co się dzieje, co się działo na miejscu w Dolnym Śląsku, czy na Opolszczyźnie, czy w Lubuskim, ale kiedy tam się przyjeżdża, wracają te wspomnienia i wracają przede wszystkim zapachy tej zgnilizny, takiej rozpaczy tak naprawdę. Wraca to poczucie, że w jednej chwili żywioł może zniszczyć komuś życie i jak mało się o tym mówi, więc pamiętajmy o tym, co się działo i co się dalej dzieje w południowo-zachodniej Polsce.
Helena Krajewska, rzeczniczka Polskiej Akcji Humanitarnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.